Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97 i 1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie fanów Enei Zastalu BC Zielona Góra. Dzisiaj o ostatnim meczu Enei Zastalu BC Zielona Góra, a porozmawiamy też z naszym ekspertem o tym, co dzieje się do tej pory na początku tej Polskiej Ligi Koszykówki w tym sezonie i słówko o jutrzejszym spotkaniu z grupą Śrleccy Czarnymi Słupsk, bo kolejny mecz w ciągu 17 dni, mecz numer 6, zagrają Zastalowcy jutro w lidze. Zaczniemy oczywiście od spotkania z Hydrotrakiem Radom. Mecz niesamowity, o niewiarygodnej dawce emocji, o niewiarygodnym przebiegu, bo przecież w tym spotkaniu Zastal prowadził już 12 punktami, potem przegrywał 16 punktami, doprowadził do dogrywki, potem w dogrywce pokonał Hydrotraka 92-89, chociaż Radomianie mieli wielką szansę, żeby zespół Olivera Widina ograć. No, ale stało się, Zastalowcy wyszli obronną ręką ze spotkania, w którym mieli wielkie kłopoty, to posłuchajmy, co od razu po spotkaniu powiedział mi w hali w Radomiu David Brambley. Miałem wrażenie, że nasi koszykarze, jak zakończył się ten mecz, Jarosław Rzyskowski na przykład tak spojrzał w dal, jakby z niedowierzaniem, że to się udało zrobić, i takie miało się wrażenie, patrząc na naszych zawodników. Oni nawet jakiejś wielkiej radości nie pokazywali. Wydawało się, że byli bardzo zmęczeni i że oni nawet byli sami, oczywiście wierzyli cały czas, potem mówili zwycięstwo, ale że sami byli lekko nawet zaskoczeni, że to się udało zrobić po tak ciężkim boju w tym Radomiu. David Brambley teraz o tym spotkaniu tymczasem.
Myślę, że pokazaliśmy charakter. Ja w żadnym momencie nie wierzyłem, że my ten mecz przegramy. Pokazaliśmy, że nawet jak nie idzie, nie rzuty nie wpadają, a przeciwnik robi wszystko, żeby trafić, to trzymamy się razem. Myślę, że tak jak mówię, pokazaliśmy charakter i dobrze, że wygraliśmy.
Pytanie może banalne, ale co w trzeciej kwarcie się stało, bo ona taka była straszna. Wyglądaliście, jakbyście z sił opadli być może?
Nie, no to jest koszykówka. To jest, nie wiem jak się mówi po polsku, ale game of runs, tak? Jak się mówi po polsku?
Gra zrywów, serii, o.
Oni mieli serię, potem my mieliśmy serię, ale pod koniec pokazaliśmy charakter, trzymaliśmy się razem i wyciągnęliśmy mecz, a to jest najważniejsze. Już kiedyś powiedziałem, nie musimy grać ładnie, musimy wygrywać i to właśnie zrobiliśmy, więc mogę powiedzieć, że jestem dumny z drużyny, że nawet w takiej sytuacji, jak nie idzie dokładnie, a druga drużyna trafia o deskę znowu i wszystko, my trzymamy się razem i potrafimy wygrać.
Co decyduje, co tu decydowało w dogrywce? Ten charakter, czy jednak elementy czysto koszykarskie? Jeszcze siły być może do tego wszystkiego?
Nie, to jest charakter. To jest po prostu charakter, skupienie i żeby znaleźć sposób, żeby wygrać. I to, żeśmy zrobili, tak jak mówię, jestem dumny z mojej drużyny, był to super test dla nas, zobaczyć, jak my w takich ciężkich warunkach gramy i spisaliśmy się dobrze.
Teraz udajemy się do salki konferencyjnej, no i słuchamy panów trenerów obydwu drużyn. Zaczniemy od Olivera Widina. Oliver Widin ogólnie podsumowuje to, co się w hali w tym spotkaniu wydarzyło.
Wyszliśmy na mecz, my jak drużyna jesteśmy bardzo zmęczeni. Nie mamy siły grać mecz co każdy trzeci dzień. Jeszcze nie jesteśmy gotowi jak drużyna, nie fizycznie, a jeszcze taktycznie jeszcze mniej. I to każdy dzień jest to jakaś tajemnica. Wiecie, różnica między nami a Radomiem jest ta, że my mamy, nie wiem, 7 zawodników, a oni 2,5. Jak macie 2,5 zawodnika albo 3,5 zawodnika, z każdym z dużym szacunkiem w oczy Radomiu, super mecz zagrali dzisiaj. Walczyli wszystko, naprawdę, i trener Popiołek dobrze przygotował mecz, wszystko super. Jest bardzo dużo i więcej czasu potrzebne, bo tam się znają lidery. Tam są liderzy, którzy to reszta pomaga i to tak jest. I to jest to poukładanie. I ja byłem w takiej drużynie trenerem, a ich drużyna, gdzie jest dużo, nie powiem gwiazd, ale dużo zawodników, który każdy chce brać na siebie. Trudny rzut i tak dalej, i tak dalej. I my potrzebujemy czasu, żebyśmy się poukładali. I oni muszą się nauczyć ze sobą grać. Oni muszą się ze sobą nauczyć grać. I to, co nie jest łatwo i chce czasu. Tylko to chcę powiedzieć, co się tyka drużyny. Dlaczego tak gra? Bo być plus, nie wiem ile było, plus 10 dla nas, czy takie coś, bo nie, plus 11 było, a później plus 16, minus 16. Plus 11 na minus 16 i wracać, to jest niemożliwe. Roller coaster, a to tylko dokazuje, że my jeszcze nie jesteśmy drużyny, my jeszcze nie jesteśmy zespół. To, że graliśmy na charakter, tak jak graliśmy z charakterem ten mecz w Wałbrzychu, gdzie wygraliśmy super pochar, to nie była duża, nie wiem jaka weda. Tu grali, bo chcieli. Dzisiaj chcieli wygrać, nie chcieli wypuścić ten mecz, jak było minus 16, jeszcze się nie podali. I tu pokazują charakter, jak zawodnicy. A teraz o meczu. Gratuluję drużynie przeciwnika. bardzo dobre zagrali mecz, przygotowani są i życzę trenerowi i popolkowi w dużo szczęścia i powodzenia w ich chłopakom z Radomia w kontynuację sezonu. Myślę, że zaczęliśmy nieźle, głównie w końcem pierwszej kwarty i początkiem drugiej kwarty, jak było już 11 punktów, jeszcze jak tak kontrolowaliśmy mecz, ale odišli nam sili, jak nam odišli sili, otišla im koncentracija. Protivnik zlapal momentum, začeli im padat trojki, a i zavodnici, koji nisu šuterami, začeli trafiti. Tak naprijed, Drežja, koji všetci vieme, že nije žuca, ali dal trojku od doske, od tablice. Takže i to ne jedno, ali ako Ile, Drežja, 3 za 4. 34, gość przez sezon rzuca 20%, teraz 75. Chcę powiedzieć, że to pokazuje, że my jak drużyna, na nas każdy się szykuje. I ciężkie strzały przeciwko nam będą trafiać. I to jest normalnie, to wiemy, to nic nie jest nowe. I to jest wielkość drużyny, pokazać, że jesteś ponad sytuacją. To był na pewno bardzo trudny mecz dla nas. Dzisiaj, jak mówię, ostatnich 5 minut drugiej połowy i trzecia kwarta, znaczy druga kwarta, ostatnich 5 minut i trzecia kwarta, mało powiedzieć, że tragedia. To jest Armageddon. Myśmy wyglądali jak kiedyśmy, jak nie wiem jak się powie, flood throw us out. No, naprawdę minimalnie 3 tygodnie nie mają dzień wolny, tak wygląda jutro, nie będę w ogóle treningu. Nie, zmęczony są mentalnie więcej niż fizycznie, ale dobrze. Także wygraliśmy mecz, chwała Bogu, i idziemy dalej. Zapominamy ten mecz i szykujemy się na następny. Bo taka sezon i długa jest.
Zapytałem Olivera Widina, czy mimo tych wszystkich problemów, mimo zmęczenia zespołu, mimo tego, że ta drużyna ciągle nie jest drużyną, jak sam mówi, że jest ciągle niezgrana, czy widzi jednak, że drużyna robi postęp? Trochę się zdenerwował, nie odpowiedział na to pytanie. Natomiast później jeszcze odpowiedział na 2-3 pytania. Między innymi zadano mu pytanie, czy nie obawia się o początek ligi VTB, jeżeli ta jego drużyna jeszcze pracuje nad tym, żeby w ogóle zespołem być.
Nie, ja się nie obawiam. Myśmy teraz Radom, a oni są z Zielona Góra, bym powiedział. I oni jak, nie wiem, czy mnie rozumiecie. Oni są faworyci. My nie mamy co stracić w tych meczach. My w tych meczach tylko możemy naprawdować naszą grę, widzieć, gdzie jesteśmy. I to nie znaczy, że jakbyśmy wygrali takie drużyny, jak ostatni sezon, na przykład wydarzyło się drużyni Zielonej Góry wygrać po przeciwko CSKA, że dwa drużyny lepsze, albo Śląsk wygrał za Zieloną Górą i teraz Śląsk jest lepszy. Nie. Tylko zna się, kto jest lepsza drużyna, bo ta, co jest pierwsza, ta jest najlepsza. Ale jeden mecz nie ma znaczenia, czy wygrać, czy przegrać. Trzeba kontynuować i robić cały sezon trzymać na tym poziomie. Ale i do tych meczów nie mamy co stracić tam. Nie wiem, czy mi rozumiecie, co chcę powiedzieć. Także nie mamy obawy w tym sensie. Jedyną obawą, którą mam, że czy będziemy gotowi grać. Lebo odejść tam i zrobić wstyd, to niedobrze. O to mi chodzi. Nie, w ogóle nie rozmyślam, czy wygramy, czy przegramy, tylko żebyśmy wyglądali lepiej i lepiej. Ale na pewno będziemy wyglądać lepiej po meczu ze Szczecinem. To jestem pewny. Przepraszam, po meczu ze Słupskiem. Bo dostanę 2 dni wolna i będę mieć regenerację. I będę inaczej wyglądać, totalnie. Ja ostatni mecz dam przykład Nenadicia, który w ogóle gości nie trenował. Nie grał mecz i nie trenował i przyszedł na mecz w Wrocławiu. I w Wrocławku grał i dał 18 punktów. Z domu, z kauczu, z kontuzji. Ale dlaczego? Bo był świeży. On trochę zrelaksował, póki ten pracował. I normalnie, jak mecz idzie, nam siły idą, nie mają nogi. Rozmawiam, gdzie wszystkie te pod koszem, czy nie trafiamy. Wszystkie te wolne, czy nie dawaliśmy ostatni mecz przeciwko na przykład Anvilu i tak dalej. To jest wszystko, że nie mamy nogi. A nie mamy nogi, lebo nie mamy gdzie wolne. Potrzebuje po prostu to jest...
Przez cały sezon tak będzie?
Nie będzie. W październiku mamy 4 mecze, a teraz mieliśmy 9. To jest duża różnica.
I na zakończenie Oliver Widin dostał również pytanie o poszukiwania centra, ponieważ od kilku tygodni słychać, że Zastal rozgląda się za centrem, że chce tego centra, więc dostał pytanie Oliver Widin, czy na ligę VTB już będzie nowy center, czy już Zastal takiego znalazł. Powiedział, że nie, że VTB na pewno bez nowego zawodnika na pozycji numer 5 rozpoczną Zastalowcy, czyli jeżeli chodzi o piątkę, to będzie Apić Sulima, natomiast generalnie tą całą sytuację serbski szkoleniowiec Zastalu tak opisuje. Mówię o sytuacji podkoszowej i poszukiwania centra nowego do naszej drużyny.
To ja wierzę w tych chłopaków i myślę, że co się tyka samej ligi PLK, myślę, że damy radę. Ale na VTB mam obawy, że poza Apicia będzie bardzo ciężko Sulimi, żebyś walczył z zawodnikami, którzy są 210 i silny fizycznie, i którzy mogą trzymać na ten wyższy poziom. Oczywiście ja nie interesuję, jakich zawodników ma Zenit Petersburg czy Moskwa. My z nimi nie możemy porównywać i teraz szuka takich zawodników, daleko od tego, ale żebyśmy z drużynami, które możemy wygrać i gdzie mamy realnie szansę na zwycięstwo, mogliśmy powalczyć. I ja się nie wiem naprawdę, jak wyglądają rzeckie drużyny, bo widzę, że niektóre drużyny VTB jeszcze nie dokończyli roster. Tak jak oni, my mamy tu nasze problemy, tak jak oni mają swoje problemy. Za szybko zaczynają, nie mają jeszcze roster. Na początku wszystko jest możliwe. I możliwe i niekiedy wygrać z tymi lepszymi drużynami, ale później jest ciężej. Jak sezon idzie, jest ciężej też. Bo aha, oni zaczynają być drużyną. Ja cały czas patrzę, czy jest tak naprawdę coś ciekawego. Ale na marketu nie jest tak ciekawego za te pieniądze, które mamy zapłacić. My możemy zapłacić. Także myśmy hunter, jak się powie, lowiec. Lowcy, myśmy lowcy okazji. Na okazji. Musi być przypadek, że gość, który ja gra za dwa razy więcej, jest wolny i chce przyjść do Lenzana Gory, odbudować się, albo ma słabszy sezon ostatni, jak Rosso, co ma od Francji i chce takie za mniejsze pieniądze. To jest nasza jedyna szansa, a to nie ma każdy dzień na ringu. Trzeba być cierpliwi i znajdziemy.
To tyle trener za Stalu, a teraz oddajmy głos trenerowi zespołu z Radomia, Markowi Popiołkowi i jego ocena tego pojedynku za Stalem. Pojedynku, który, jak on stwierdził na konferencji prasowej, jego zespół po prostu powinien wygrać.
Przede wszystkim gratulacje dla zespołu przeciwnego, dla za Stalu, bo nigdy nie jest łatwo przegrywać tak dużą liczbą punktów i jednak mieć determinację do tego, aby mecz wygrać. Także gratulacje dla zespołu przeciwnego, bo byli odrobinę lepsi dzisiaj od nas i wygrali. Odnośnie samego meczu, przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny ze swoich zawodników. Uważam, że robimy duże postępy z tygodnia na tydzień. Zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, fantastycznym sercem do walki. Nie jest łatwo grać przeciwko tak agresywnej, fizycznej, mocnej obronie za Stalu, gdzie mają na każdej pozycji tak na dobrą sprawę bardzo atletycznych zawodników i ten skład jest głęboki. Natomiast my w tym troszkę dzisiaj okrojonym składzie nie szukaliśmy żadnych wymówek, chcieliśmy ten mecz wygrać i też tak to się do pewnego momentu układało, jak w drugiej połowie uzyskaliśmy dużą przewagę. Szkoda, że w czwartej kwarcie nasz atak był nie tak płynny, jak byśmy chcieli. Niestety dało też dać o sobie zmęczenie, dało się we znaki i to jest naturalne przy tak twardym meczu i przy tak krótkiej rotacji. I te ostatnie rzuty gdzieś zwykle były zbyt krótkie, nogi zawodników były zmęczone i tylko 12 punktów rzuconych w czwartej kwarcie. Oczywiście zbiórki w ataku to była istotna kwestia w samej końcówce. Myślę, że tu właśnie gracze za Stalu przeważyli tą fizycznością i tym, że po prostu na większości pozycji byli od nas więksi i silniejsi. Szkoda, bo brakowało bardzo niewiele, żeby ten mecz wygrać i byśmy się cieszyli. Natomiast to nie zmienia sposobu, w jaki pracujemy. Ja cały czas będę do znudzenia to powtarzał, że każdy mecz wykorzystujemy do analizy i do tego, aby gracze rośli indywidualnie i żebyśmy dzięki temu rośli zespół. Ten jeden mecz przegrany w dłuższej perspektywie nie będzie miał znaczenia, bo jeżeli będziemy pracowali w ten sam sposób i takie robili postępy, jak robimy, wygramy jeszcze dużo meczów w tej lidze.
Popiołek dumny ze swoich zawodników, natomiast jeden z dziennikarzy zapytał go: dobrze, trenerze, jest pan dumny, że tak dobrze zagrali, ale czy mimo wszystko nie ma jakiegoś niedosytu i złości?
Czuję bardzo dużą sportową złość. To jest naturalne, to jest normalne. Gdybym jej nie czuł, to chyba nie mógłbym pracować. Znaczy, nie zajmowałbym się nigdy sportem. Nawet tylko jak młody dzieciak, jak grałem. To zawsze miałem sportową złość. Teraz jest ona, nie wiem, czy większa, czy mniejsza. Jest ogromna. Natomiast moją rolą na pewno nie jest to, aby w takiej sytuacji panikować. Moją rolą nie jest to, aby kogoś obwiniać albo wytykać palcami. Moją rolą jest to, aby przeanalizować to i dbać o rozwój tych zawodników i tego zespołu. I to, co powiedziałem wcześniej. Jakbyśmy dzisiaj wygrali, czy wygrali pierwszy mecz, kto by wiedział, czy jakbyśmy wygrali z Czarnymi Słupsk, to czy gracze z taką ogromną determinacją i werwą zagraliby w Szczecinie? Może nie. Może byśmy nie dali rady odrobić tych 16 punktów, bo nie mielibyśmy tego doświadczenia, które się pojawiło w pierwszej kolejce. Teraz graliśmy z zespołem, który będzie na pewno walczył o Mistrzostwo Polski. To jest zespół z Ligi VTB i chyba nie urażę nikogo, jak powiem, że oni są po prostu od nas sportowo lepsi. Mieliśmy ogromną szansę ten mecz wygrać i ja powiem, powinniśmy go wygrać. Natomiast to jest taka praca, że jutro jest dzień wolny. Dla trenerów jest bardzo dużo analizy. a od czwartku zawodnicy w pozytywny sposób i z wiarą w to, że robimy postępy, muszą się przygotowywać do następnego meczu i wygrywać kolejne mecze.
No dobrze, to tyle o Enei Zastalu BC Zielona Góra i jego występie w tym horrorze w Radomiu w meczu z Hydrotrakiem. A teraz na tapecie Karol Wasiek ze Sportowych Faktów. Dzwonimy do naszego dzisiejszego eksperta i porozmawiamy sobie o Zastalu na początku tego sezonu, ale też o całej lidze, bo ona ledwo wystartowała, a już pewne ciekawe rzeczy się dzieją, ba, pewne. Dużo tych rzeczy się dzieje, dużo ciekawych wyników i to bardzo zaskakujących ciekawych wyników. Więc dzwonię do Karola i porozmawiamy sobie z człowiekiem, który najwięcej chyba w Polsce wie o różnych sprawach związanych ze wszystkimi klubami w tej polskiej lidze koszykówki.
Halo?
Halo, halo, dzień dobry, czy to jest Trójmiasto i Karol Wasiek, Sportowe Fakty?
Tak, witam, dzień dobry.
To witam serdecznie. Witam serdecznie w rzucie za trzy w takim razie. Karol, ligę mamy rozpoczętą, to jest oczywiście, wiadomo, ciągle początek. Jedni mają dwa mecze na koncie, inni trzy, Zastal cztery. Natomiast już, jak w zapowiedzi tej naszej rozmowy mówiłem, sporo ciekawych, zadziwiających, zaskakujących, a może nawet szokujących rzeczy się wydarzyło. Tak podsumowując ten początek, to mam takie wrażenie, że większa część faworytów spokojnie się rozpędza. Są drużyny, które mają duże ambicje i jak na razie, no nie wiem, czy mówić o katastrofie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, powiedzmy, Śląsk-Wrocław czy GTK Gliwice, czy też King Szczecin, który ma bilans 1-1, ale już tam nie ma trenera i w ogóle początek sezonu znowu jest słaby. Start Lublin też katastrofa chyba na początku. I to takie, mam wrażenie, takie dwie gruby się stworzyły, spokojnie rozpędzające się i takie, które fatalnie zaczęły. I polski cukier Toruń jest jako rodzynek gdzieś taki trzeci, na który nikt nie stawiał i on nagle robi niespodzianki. Jak ty na początku tego sezonu widzisz tę ligę? Czy ciebie coś zaskakuje? Czy też może ty akurat się spodziewałeś tego, co się dzieje wszystkiego?
No myślę, że nikt tak naprawdę nie spodziewał się, że będą aż takie sensacje, niespodziewane wyniki. Też niezłe mecze, choć tutaj akurat wieszczyłem, że tych meczów takich dobrych na początku sezonu nie będzie z powodu tego szybko rozpoczynającego się sezonu. Ja nie ukrywam, że nie jestem fanem tego pomysłu. Uważam, że można by ten początek ligi przesunąć na 15, być nawet, albo nawet później. Tak jak zrobiliśmy to przed pandemią, uważam, że wtedy kluby miałyby większe szanse po prostu pozyskać lepszych zawodników za mniejsze pieniądze, bo no nie oszukujmy się, w lipcu trzeba wydać tych pieniędzy więcej, żeby tych zawodników do siebie pozyskać, ale przechodząc do meritum, to rozmawiałem wczoraj chwileczkę z Aaronem Celem, który no, był jednym z architektów tego sensacyjnego zwycięstwa Twardych Pierników we Wrocławiu. No i obaj jakby zgodnie przyznaliśmy albo sobie potwierdziliśmy, że w tej lidze tak naprawdę no, po prostu dzieją się szalone rzeczy. Tutaj na nudę w każdym dniu praktycznie nie można narzekać, bo jak sensacyjne wyniki, no to sensacyjne decyzje klubów, jakieś transfery, no mówię sensacyjne decyzje klubów, bo pewnie wszyscy są w szoku, jeśli chodzi o zmianę trenera w Szczecinie, czyli nie ma już trenera Jarutisa. Czy ja jestem tym faktem zaskoczony, czy zszokowany? Nie, bo tak naprawdę o tej zmianie mówiło się jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Wiem, że
to dobre.
Wiem, że właściciel klubu, czy prezes Krzysztof Król, no zastanawiał się, czy to jest odpowiednia odpowiedni kandydat do tego, żeby poprowadzić drużynę. I tak naprawdę ja już słyszałem, że pierwszy mecz decydował o jego gdzieś losie, o jego pracy, no ostatecznie wygrał.
Ale słuchaj, ale to znaczy, że tam od razu, no nie wiem, na ile pan Król na koszykówce się tak czysto zna, ale jakieś dochodziły odgłosy z zespołu, że nie mogą się dogadać dwie strony, czy ten Jarutis w czymś innym im nie pasował, bo jeżeli aż tak, że pierwszy mecz ma decydować, to rzeczywiście coś tam musiało nie wypalić już na dzień dobry.
Tak, no to trzeba zacząć od tego, że ten wybór polecił Mindauga z Budzinowska, który jest takim nieoficjalnym, powiedzmy, generalnym menedżerem, dyrektorem sportowym na ten sezon. Krzysztof Król, jako że jest honorowym człowiekiem, swego czasu obiecał trenerowi Budzinowskasowi, że jeszcze raz będzie miał możliwość zbudowania drużyny. No i wiemy, jaka jest sytuacja zdrowotna trenera Budzinowskasa. No i Krzysztof Król wywiązał się z tej obietnicy i przed tym sezonem jakby powierzył zadanie zbudowania drużyny właśnie trenerowi Budzinowskasowi, który, no powiem szczerze, dość sensacyjnie postawił na Rolandasa i Jarutisa. Powiem szczerze, że no to dla mnie było zaskakujące pod tym względem, że ten trener ostatnio nie był trenerem, no bo był asystentem gdzieś w Chinach, wcześniej dyrektor sportowy na Litwie, no i tak naprawdę było to pójście w nieznane kompletnie. No i zwłaszcza, że na stole naprawdę na stole była mocna kandydatura Dejana Michewca, czyli trenera znanego, który pracował w Toruniu i we Włocławku. No i wydawałoby się, że to jest sprawdzona karta, były bardzo mocne negocjacje, nawet strony w pewnym momencie, czyli agent i klub, wydawało się, że już mają takie shaking hands, jest wszystko jest okej, że już mamy tutaj dogadane. No ale przyszła kandydatura trenera Jarutisa, jakby polecał ją właśnie trener Budzinowskaz, no i w końcu doszło do tej współpracy. Uważam, że to już od samego początku to się nie układało. Zawodnicy, co prawda nieoficjalnie, no ale narzekali na współpracę z trenerem, że te treningi nie były efektywne, że trener zatrzymywał treningi, opowiadał, jak to było kiedyś za jego czasów, że powinno być tak, a czemu nie jest tak. No do tego słabe wybory, no nie oszukujmy, ten skład jest w miarę przyzwoicie, jeśli chodzi o polską rotację. Zagranicznie ten Stacey Davis i Sharon Dorsey Walker są okej, no ale tak, nie ma rozgrywającego, nie ma dwóch środkowych, no to ten zespół nie może też dobrze funkcjonować. Zresztą widzimy to po dwóch pierwszych meczach, co prawda w zwycięstwo w Stargardzie, no ale powiem szczerze, że to chyba był najgorszy mecz, jaki do tej pory odbył się w PLK, no bo to był naprawdę, tam trzeba było, ojej, to ciężkie to były zawody do oglądania. A drugi mecz, no stracone chyba 112 punktów u siebie z Radomiem, więc wszystko jasne, że coś tam nie szło po myśli. Ja tylko konkludując, jeśli chodzi...
No właśnie, bo nie zatrzymujmy się tak długo przy tym Kingu. Mhm.
Tak, no i konkludując, wiem, że też jeździłeś tam na tam mecze, infrastruktura, hala, tak, nawet kibice przychodzą, ale no czegoś tam brakuje. Po prostu brakuje, uważam, nie, zmiana trenera to jedno. Tam potrzebne są dużo większe zmiany, potrzebne są po prostu zbudowanie struktur, dyrektor sportowy, który miałby zaufanie u prezesa Króla i byłby trener i wszystko by hulało, bo uważam, że teraz jest to wszystko takie po omacku działanie.
No dobra, a mówiliśmy o tym, że liga szalona, tak jak mówiłeś, że rozmawiałeś z Aaronem, że szalona, że czyli w zasadzie, że wszystko się może wydarzyć niemal, czyli jak to się potocznie mówi, wyrównały się te składy poprzez być może też takie szybkie dosyć zatrudnianie zawodników, tak to rozumieć, co się dzieje, że takie dziwne wyniki się zdarzają?
No tak, oczywiście, no bo opowiem na przykładzie meczu na przykład Trefla Sopot z Twardymi Piernikami. Tak naprawdę...
No właśnie, bo to też sensacja przecież, tak?
No oczywiście, sensacja i Twarde Pierniki po raz pierwszy w pełnym składzie zagrał na inaugurację ligi. To tak naprawdę Sopocianie no nie wiedzieli, czego się spodziewać. Nawet skautowani tak po omacku tych zawodników. Nie wiedzieli, kto tam będzie grał, jak oni grają, czego można się spodziewać, więc tak naprawdę w tych pierwszych kolejkach mam wrażenie, no do piątej kolejki wszystko jest możliwe, że tutaj każdy może wygrać z każdym. No zresztą jak można było się spodziewać tego, że Twarde Pierniki wygrają we Wrocławiu, mimo że jeden zawodnik wyjechał bez zgody klubu, po prostu, tak, jak to powiedział mi to prezes klubu, opuścił miejsce pracy. No, nie można się tego było spodziewać, że siedmiu zawodników, no ale z drugiej strony u was ta siódemka, wspaniała siódemka Torunian, to chyba powinniście to pamiętać jeszcze, bo kiedyś też w Pucharze Polski ta siódemka...
Siedmiu chłopców, jak pamiętamy, tak?
Tak. No i teraz ta piękna, wspaniała siódemka zawodników ogrywa Śląsk Wrocław, który moim zdaniem jest największą katastrofą tego początku.
A to czekaj. A to Śląsk czy Start Lublin większą katastrofą jest?
Nie, Śląsk dlatego, że no to był przecież przez niektórych nawet faworyt do zdobycia Mistrzostwa Polski. No przecież wiem, że w tych rankingach tam, tych power rankingach był wskazywany nawet na drugim miejscu, nawet przed Zastalem. No, mhm. No więc ten początek sezonu jest... Wyniki to jedno, bo ja to zawsze mówię, że wyniki to jedno, ale ten styl gry, tam się nic nie klei w ataku. To jest wszystko takie siermiężne. To jest takie, takie brakuje tam polotu. Być może zespół jest, nie wiem, jakoś w ciężkim treningu, no ale to nie jest żadne wytłumaczenie, bo jakie będzie wytłumaczenie w momencie łączenia rozgrywek Eurocup, gdzie jest 18 meczów, nie 6, tylko nie 9, a 18, więc to jest drugiej rozgrywki, to prawie jak Liga VTB, więc tam będzie szalone łączenie rozgrywek Eurocup i PLK, no wtedy to będzie jeszcze trudniej o zwycięstwo, jeśli po trudnym meczu, nie wiem, w Podgoricy czy w Turcji pojedzie się na wyjazd do Radomia czy do Dąbrowy. Wiemy, jak to wygląda, że to trudno połączyć, zwłaszcza, że ten skład na razie, no powiem szczerze, że nazwiska są okej, tak, bo one mogą robić tam nawet wrażenie na PLK, ale powiem szczerze, na razie ze sobą w ogóle nie jest to maszyna, nie jest to jakby połączone naczynia, to na razie wszystko jest takie, każdy sobie, że tak powiem, rzepkę skrobie i to nie wygląda dobrze. Powiem szczerze, że myślałem, że takie przełamanie właśnie nastąpi w meczu z Twardymi Piernikami, no bo jak nie z Twardymi Piernikami, no to z kim można byłoby zapytać? No ale tutaj naprawdę kiepsko to wczoraj wyglądało. Powiem szczerze, że w wielu momentach rozkładałem ręce, jak bezradnie wyglądał zespół z Wrocławia, zwłaszcza w formacji ofensywnej.
Okej, okay. Twarde pierniki, drugie miejsce w tej chwili w tabeli. No i jest taka nazwijmy to, poza tymi piernikami sensacyjnymi, taka czwórka wielka, czyli Zastal, Legia, Stal i Anwil. Któryś z tych zespołów robi na tobie największe wrażenie w tej chwili, na samym początku?
Powiem szczerze, że chyba jednak Anwil. Że Anwil tym meczem z Zastalem, pokazał, że ma moc, że są tam ciekawe kandydatury tych zawodników, to raz, że zostały naprawdę ciekawie to wyskautowane przez trenera Frasunkiewicza i jego asystentów, ale też są ciekawe pomysły, bo tam widzieliśmy już w drugiej kolejce pewnego rodzaju szachy trenerskie, że tam próba obniżenia składu, tam dostosowanie się, no już było widać, powiem szczerze, jeden z zawodników Anwilu, już nie pamiętam, który powiedział mi, że no ten mecz takim przypominał fazę play-off, bo tam i kibice, i gorąca atmosfera.
I no to te też takie mi to mówił Kamil Łączyński też, że to tak play-offowy mecz, że on się nie obrazi, jak ktoś nazwie ten mecz właśnie play-offowym, bo on to czuł, że trenerzy dokładnie, tu zmiana ze strefy, nakrycie, potem ten small ball, że tam Widin rzucał różne pomysły, na to Frasunkiewicz odpowiadał i odwrotnie, i rzeczywiście ten mecz samym zawodnikom się podobał.
Tak, no ja powiem szczerze, że byłem pod wielkim wrażeniem tego meczu. Zresztą otoczka tego meczu jest wspaniała we Wrocławku, że tam widać, że jest ogromny głód tej gry. I ja powiem szczerze, że zapamiętałem taki obrazek z tego meczu, gdy trzech chyba zawodników w jednym momencie poleciało na parkiet, żeby uratować piłkę. I to świadczy, że w tym Anwilu rodzi się coś dobrego, bo jeśli obcokrajowcy rzucają się na parkiet, no to widać, że jest taka odpowiednia chemia. No i na razie też wyniki są. Ale powiem szczerze, że wczoraj, bo oglądałem mecz, czyli w środę Mistrza Polski, pierwsza połowa po prostu była bardzo dobra w wykonaniu Stali w meczu z Astorią, bo wiadomo, że...
Florek wszystko rzucał. No.
Tak, ale tam mi się podobała inna kwestia, że Stal strasznie szybko pędziła do ataku. Po prostu tak szybko przychodziła do obrony, do ataku, że dobrze się to oglądało. No wiadomo, że Florenc trafiał, ale tam podobała mi się ta myśl taktyczna, że przychodzimy szybko z piłką do ataku i mam wrażenie, że ci zawodnicy, którzy w superpucharze wyglądali, no powiedzmy sobie szczerze, kiepsko, wyglądają coraz lepiej, bo i ten Palmer, i ten Young zaczynają odgrywać coraz ważniejsze role, ten Florenc też na początku sezonu w dobrej formie, więc no zaczyna to też coraz lepiej wyglądać, jeśli chodzi o Ostrów. Myślę, że Legia to po raz kolejny tak troszeczkę tam z drugiego rzędu próbuje atakować, bo tak naprawdę niewiele kto mówi o tej Legii, tak? No tam mają tego koszarka, że tam coś tego, ale tak, no tak myślę, że troszeczkę z poważaniem do tego podchodzimy. Lekceważąco bym to nawet nazwał, a mam wrażenie, że jednak Wojciech Kamiński to jest taka też, on jest gościem jednak renomowanym, jeśli chodzi o trenerkę, on dobrze wie, co robi, on dobrze wie, jakich zawodników pozyskuje. Nawet ten Adam Kemp, który ostatnio nie grał, mam wrażenie, że on się umie tam dopasować, bo on ma robić odpowiednie rzeczy, czyli zasłona, walka na zbiórkach, dobijanie piłek. I to wszystko takie też ma ręce i nogi, ale na razie...
No zobaczymy, co dzisiaj będzie, bo dzisiaj Legia chyba taki poważniejszy sprawdzian, bo ona wygrała wysoko, ile pamiętam, z piernikami i chyba za Seko. Natomiast dzisiaj tak. W Gliwicach, które też tam pewnie będą próbowały się odbudowywać, nazwijmy to, bo przecież tam trener Witka, wiadomo, i nagle dziwny ten początek sezonu, także dzisiaj sprawdzian dla Legii chyba poważny, mam wrażenie, co?
Na pewno, bo to mecz wyjazdowy, więc to troszeczkę w innym krajobrazie niż mecze u siebie, ale myślę, że Legia jest no, zdecydowanym faworytem, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, co działo się w dwóch pierwszych meczach GTK w tym sezonie. No powiem szczerze, że ja jestem mocno rozczarowany jak na razie tym zespołem. Nie chcę mówić tym projektem, bo ten projekt generalnie jest ciekawy, ale tym zespołem, bo w meczach przedsezonowych zachwycaliśmy się GTK, pisaliśmy o dobrych wynikach, no i chyba po raz kolejny okazuje się, że nie mieliśmy racji, bo to była jakaś inna w ogóle wersja i twarz tego zespołu, bo w tym momencie oglądamy beznadziejną twarz GTK, tam wszystko jest jakoś tak niepoukładane i powiem szczerze na koniec, jeśli chodzi o GTK, że niestety wychodzi na to, że ten zespół jest zakładnikiem jednego zawodnika, jakim jest Jabari Heinz. Jeśli ten Jabari gra czyli zdobywa punkty, kreuje pozycję dla kolegów, wtedy GTK wygląda ok. Ale jeśli ten zawodnik nie ma formy, nie trafia, nie ma GTK.
Okej, to muszę cię, bo czas nas oczywiście tradycyjnie goni, muszę cię o Zastal oczywiście zapytać. Jak ci się podoba ten Zastal? Zastal, który z jednej strony, dwa tygodnie rozegrał 5 meczów, 4 mecze wygrał, jeden ten we Włocławku przegrał, czyli bilans ma generalnie ok, 4-1. Natomiast chyba nie wszystkich powala na kolana jego gra, tak bym to ujął. Jak ty ich widzisz w tej chwili?
No, na pewno nie powala na kolana, to się zgadza, zresztą mecz w Radomiu to potwierdził, że to nie wygląda najlepiej, ale ja takie cały czas mam wrażenie, że trener Widin przygotowuje tę drużynę do Ligi VTB i cały czas mam w pamięci taki obrazek, jak w zeszłym sezonie, gdy był trenerem jeszcze Śląska Wrocław, w trakcie sezonu przygotowywał drużynę pod względem fizycznym na playoffy, przegrywał, pamiętam, u siebie tam z Radomiem, chyba z Dąbrową, i też się krytykowano ten zespół, on wtedy mówił, spokojnie, ja mam plan, no nie wierzyliśmy mu do końca, czy on ma ten plan, czy on tylko się tak zasłania, no ale faktycznie miał ten plan i w playoffach Śląsk pokazał dużą klasę, no i mam wrażenie, że teraz...
No tu też mówi, jeszcze... po Radomiu stwierdził, że za dwa kolejne mecze przed Ligą VTB on wie na pewno, to taka pewność z niego biła na konferencji prasowej, że ten zespół będzie zdecydowanie lepiej wyglądał, więc może coś jest na rzeczy, że być może oni tam dostają po nogach i na treningach i wiadomo, do tego dochodzą mecze, a być może rzeczywiście przyjdzie mecz CSKA, nawet jeśli Zastal nie wygra, może zobaczymy rzeczywiście zawodników świeższych i od razu przez to, jak mówi Widin, będzie lepsze granie.
No tak, taka jest koncepcja i faktycznie mogę potwierdzić, że po rozmowach z zawodnikami, że ciężko trenują, że nawet przed meczami potrafią po dwie godziny trwać te jednostki treningowe, więc naprawdę dzieje się dużo i ciężko pracują. Być może jest to plan na VTB. Mi się generalnie, jeśli tak zapytasz o zespół, mi się on generalnie podobał. Ja uważałem, że Zastal ma na papierze najlepszy skład.
No on ma szeroki skład, pozycje poobsadzane, tam poza tą piątką, na którą cały czas gdzieś patrzymy. Zresztą Widin też cały czas przecież mówił w tym Radomiu, także rozgląda się za ewentualną nową piątką, ale rzeczywiście te pozycje podwójnie obsadzone fajnie, szeroko. A który z zawodników z kolei, jak już do nazwisk przejdziemy, robi wrażenie na tobie? Takiego pewniaka największego? Kogoś takiego?
Nie ukrywam, że no wiadomo, że poza Jarkiem Zyskowskim, który jest jakby taką renomowaną postacią, jeśli chodzi o PLK, to mi się najbardziej podoba Devo Joseph. Nie ukrywam, że jestem fanem tego strzelca. Jeśli on ma dzień, to potrafi nawet, jak to Przemysław Frasunkiewicz powiedział, aplikować trójki z 10 metrów. No i faktycznie tak jest, że Devo Joseph, brat słynnego koszykarza z ligi NBA.
Corey Josepha. Corey Josepha.
Bardzo sympatyczna postać. Miałem okazję z nim zamienić parę słów. Sympatyczny zawodnik. Taki mówiący, że trener Widin, gdy mnie trener Widin do Zastalu by mnie trafił, bo on wie, jak zespół ułożyć, jak on wykorzystać poszczególnych zawodników, więc wydaje się, że on jest ciekawą opcją, ale no nie oszukujmy się, chyba najwięcej jednak mówi się o tych Serbach, czyli
no
Adic
tak.
I Nenadic.
No bo ten Nenadic, zabójca, jak ma dzień, to zabija przeciwnika. Zresztą w Radomiu strasznie ważną rolę przecież odegrał i on jest takim zawadiaką, takim nie jest może to efektowny zawodnik, ale to jest taki bałkański twardziel tak. Z dobrym rzutem, tak bym powiedział, tak?
Tak, on walczy, on na pewno w lidze VTB mam wrażenie, że on będzie walczył do końca, po prostu będzie walczył o każdą piłkę, bo dobrze wie, że to jest dla niego szansa. I to jest właśnie fajny pomysł budowania drużyny i zresztą, nie wiem czy dostrzegasz to, ale mam wrażenie, że podobny trend jest u innych też, w innych składach, w innych zespołach, że po prostu nie szukamy już tych dziadków takich tam, którzy do odcinania kuponów przyjeżdżają i tylko żeby już się, no na emeryturkę. Nie, szukamy teraz takich zawodników ambitnych, młodych, takich, którzy chcą się pokazywać. I to Zastal już od 2-3 lat to ten Tabak prowadził. To jest kontynuowana myśl, ale w innych klubach, na przykład Anvil, który w zeszłym sezonie miał nazwiska, Jezus Maria, no wydawało się, że oni sami zjedzą tę ligę, no a sami się zjedli, tak?
natomiast Anvil, wejdę ci w słowo, dwóch dziadków wziął, tak, ale to są bardzo wartościowi Polacy. Dziadkowie, tak?
Tak, tylko że to byli Polacy i ja powiem szczerze, że wiem, że wielu pukało się w głowę, że no po co ten Łączyński z Ołsem Szewczykiem. Tutaj jest jednak troszeczkę inaczej, bo oni rozumieją ten włocławski charakter, włocławski klimat, tą otoczkę i oni są w stanie tych innych zawodników jakby nawet troszeczkę tak brzydko powiem, że za rękę wziąć i ich tak w trudnych momentach pociągnąć. Oni już dobrze wiedzą, jak to wszystko wygląda i tacy zawodnicy też są potrzebni w szatni, ale jeśli chodzi o ten Zastal, wydaje mi się, że ta koncepcja z tym młodymi, ambitnymi, głodnymi sukcesów jest bardzo ciekawa. Zresztą ci zawodnicy naprawdę nie grają za jakieś relatywnie wielkie pieniądze. Potrafią tutaj gdzieś schodzić z tych cen i tylko żeby grać w lidze VTB, to też jest duża sztuka dla klubu, że udaje się takich zawodników pozyskać, ale taka ciekawostka, że Fraser, czyli podstawowy rozgrywający, jest droższy niż Ife Lundberg w zeszłym sezonie. No ale jednak Fraser to CV ma swoje bardzo ciekawe. Zresztą no to zawodnik, który grał w dobrych klubach, więc to jasne. Akurat mnie nie dziwi. Ale na koniec mogę zdradzić taką dosyć, myślę, pikantną informację, mianowicie, bo rozmawialiśmy o Kingu Szczecin, no i rozmawiamy teraz o Zastalu, no i mogę zdradzić, że gdzieś w kręgu zainteresowań Kinga Szczecin jest Arkadiusz Miłoszewski, czyli asystent Oliwiera Widina.
Nie wiem, co powiedzieć teraz, ale okej, jako że już teraz musimy kończyć, a jeszcze chcecie na koniec zapytać o Czarnych Słupsk, bo przecież my jutro z nimi gramy, to powiedz, nie da się pewnie w dwóch zdaniach, ale jak najkrócej, a najbardziej konkretnie, czego po tych Czarnych też, no wiadomo, na podstawie pierwszych meczów, co Beniaminek może u nas w Zielonej Górze pokazać, co pokazuje do tej pory?
Pokazuje na pewno determinację, taki słupski charakter, taki zespół, który nigdy się nie poddaje. Nie są to wielkie mecze, to nie były wielkie mecze pod względem jakości koszykarskiej, jeśli chodzi o Radom i u siebie z Lublinem, ale ten zespół pokazał jednak, że jest w stanie walczyć, że tą determinacją jest w stanie przepychać te mecze i trener Manta Czesławski mówi ostatnio, że wykonaliśmy 200% normy, nikt nie spodziewał się, że wygramy nawet jeden mecz, czyli albo w Radomiu, albo u siebie z Lublinem, a jednak wygraliśmy dwa mecze i mamy ten komfort. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, ja stawiam jutro na bardzo jednak przekonujące zwycięstwo Zastalu. Mam wrażenie, że to może się skończyć nawet plus 15, plus 20, bo jednak ta jakość koszykarska jest zdecydowanie większa pod względem, jeśli chodzi o Zastal, to jednak to mam wrażenie 2-3 klasy jednak wyżej. Bo i no jednak ten Czarni, mam wrażenie, że największym problemem jednak są ci Polacy niedoświadczeni, którzy jeszcze dopiero tej ligi się uczą, bo jednak w większym wymiarze spędzili ją w pierwszej lidze niż w Ekstraklasie. I to jest duży problem. Jeśli nie zafunkcjonują gracze zagraniczni, a ostatnio Klasen miał ogromne problemy z trafianiem do kosza, do chyba 19 rzutów, a tylko trafił 5, no to będą duże problemy w Zielonej Górze, ale generalnie na plus Beniaminek, bo dwa zwycięstwa to już duży atut na początku sezonu.
Natomiast masz rację, ten polski skład to jest taki jakby odrobinę odstający. Mam wrażenie, że od dużej części zespołów w tej Ekstraklasie. To wszystko. Musimy kończyć. Dzięki serdeczne za to pierwsze nasze tegosezonowe spotkanie. Za jakiś czas usłyszymy się ponownie. Karol Wasiek, Sportowe Fakty. Piękne dzięki, Karol. Do usłyszenia i do zobaczenia w halach.
Do usłyszenia, Jacku. Wszystkiego dobrego.
I to już wszystko w dzisiejszym Rzucie za Trzy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam jutro do Radia Zielona Góra na transmisję ze spotkania Enei Zastalu BC Zielona Góra z grupą Sierleccy Czarni Słupsk. Ten mecz zaczyna się jutro o godzinie 17.30. No, transmisja, jak mówię, u nas, a jeszcze jutro o 12.30 Sport Cafe i tam porozmawiamy sobie z Mantasem Czesnauskisem, trenerem Czarnych Słupsk, którzy dzisiaj wieczorem przyjadą do naszego miasta. Jestem z Mantasem umówiony. No porozmawiamy sobie, jak on się będzie czuł po paru latach nieobecności w Zielonej Górze w barwach trenera drużyny przeciwnej, przeciwnika Zastalu. No, przypominam, że Mantas Czesnauskis w barwach Zastalu zdobywał chociażby Mistrzostwo Polski. Także to jest facet, który zapisał się w historii Zastalu i to jest strasznie sympatyczny gość, także z ogromną chęcią sobie dzisiaj z nim udam się późnym wieczorem na rozmowę, a jutro o 12.30 wyemituję wam tę rozmowę. Zapraszam serdecznie na Sport Cafe jutro o 12.30, a o 17.30 na transmisję z meczu Zastal Czarni. Do usłyszenia.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.